Chciałbym dzisiaj mówić na temat problemów. Każdy z nas boryka się z jakimiś problemami. Każdy z nas doświadcza chorób, doświadczamy śmierci, doświadczamy prześladowań, doświadczamy problemów rodzinnych, rozwodów, doświadczamy kłopotów finansowych, doświadczamy masę różnych ciężkich dla nas rzeczy i ciężkich do przejścia i często sobie z tym nie potrafimy poradzić. I często zadajemy sobie później przez to pytanie, dlaczego nas w życiu spotykają tak złe rzeczy? Dlaczego tak często doświadczamy takich przykrych, trudnych rzeczy? I dlaczego akurat ja? Dlaczego ja muszę to przechodzić? I chcę wam dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Chcę wam odpowiedzieć na to pytanie, ale nie odpowiem, bo nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ale chcę wam pomóc odpowiedzieć samym sobie na to pytanie, żebyśmy potrafili sami sobie odpowiedzieć, dlaczego to mnie spotyka i co z tym robić. I jest kilka rzeczy takich, które powodują te wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu. Po pierwsze, to konsekwencje i przekleństwa z powodu grzechu. I się zastanawiałem tak, czy Bóg każe z powodu grzechu. I tak doszedłem do wniosku, że nie nazwałbym tego w sposób taki, że Bóg każe nas za grzech, ale ponosimy konsekwencje grzechu, bo karą za grzech jest śmierć i Jezus musiał ponieść tą karę, żebyśmy mogli być wolni od tego. W czasach starotestamentowych oddawali ofiary ze zwierząt za grzechy i jedynie to, co my pomożemy ponosić, te wszystkie nasze problemy, to mogą być konsekwencją grzechu w nas, w naszych rodzinach, czy właśnie przekleństwa pokoleniowe. Dlatego bardziej, myślę, poprawne jest mówić właśnie w taki sposób, że to jest konsekwencją naszego grzechu. I na przykładzie Dawida, kiedy pojął cudzą żonę i zabił jej męża, to zgrzeszył, ale ten grzech został mu wybaczony. Bóg mu wybaczył ten grzech, ale niestety musiał ponieść konsekwencje tego. I poniósł konsekwencje w taki sposób, że stracił to, co dla niego było bardzo cenne, czyli syna i stracił jeszcze dużo wiele innych rzeczy. I też patrząc na rozmowę Jezusa z uczniami w Ewangelii Jana 9:2, uczniowie zobaczyli człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go tak: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? I możemy z tego wywnioskować właśnie, że często konsekwencją grzechu była właśnie choroba, były jakieś trudne doświadczenia, bo oni zobaczyli tego człowieka i pierwsze co pomyśleli, że jakiś musiał być w jego życiu grzech. Ale jest też coś takiego jak przekleństwo pokoleniowe, które mogą na nas ciążyć i przeszkadzać nam w służbie, w drodze za Bogiem. I w 5 Mojżeszowej 29 rozdział od 17 do 19 wersetu czytamy tak: Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć. Przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze. I wymarzy Pan jego imię pod niebem. Kiedy się odwracamy od Boga, ściągamy na siebie przekleństwo. Kiedy się odwracamy, kiedy grzeszymy, możemy ściągnąć na siebie przekleństwo, ale też nie tylko na siebie, ale i na naszych bliskich, na nasze rodziny. A jednym z tych przekleństw, o którym tutaj czytaliśmy wyżej, w 5 Mojżeszowej, 5 rozdział, 9 werset, to jest wcześniej napisane, czytamy tak: Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Widzimy, że możemy przez nasz grzech, przez odwrócenie się od Boga, możemy skrzywdzić nie tylko siebie, możemy ściągnąć przekleństwa nie tylko na siebie, ale na nasze rodziny. Często słyszymy tak: to jest moje życie, to są moje grzechy, nie wtrącaj się do tego, ale właśnie to jest błędne myślenie, bo często możemy ściągnąć przekleństwo na nasze rodziny, na nasze dzieci, na nasze potomstwo, na ludzi wkoło nas. Ale też czytamy w liście do Efezjan 6 rozdział od 1 do 2 wersetu, że też dzieci przez swoje zachowanie mogą na siebie ściągać przekleństwo. Czytamy tak: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I zobaczcie, ile razy możemy pozbawić się błogosławieństwa przez to, że po prostu nie jesteśmy posłuszni rodzicom. Bóg dał autorytet rodzicom i musimy być im posłuszni, musimy ich czcić swoim sercem. I to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. I jeżeli tego nie robimy, jeżeli nie jesteśmy rodzicom posłuszni, pozbawiamy się błogosławieństwa. A i w innym miejscu czytamy, że oto kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. I my możemy wybrać, co chcemy. I jeżeli się pozbawiamy błogosławieństwa, to co na siebie ściągamy? Mamy tylko dwie rzeczy, błogosławieństwo albo przekleństwo. I podam jeszcze też jeden taki przykład a propos przekleństw pokoleniowych. Bo może są tutaj jakieś pary, które nie mają problem z zajściem w ciążę, chcieliby bardzo mieć dziecko, albo może kiedyś będziecie w takim problemie, albo może macie znajomych, którzy mają taki problem. I na przykładzie Sary, kiedy Abimelech wziął sobie Sarę, która była żoną Abrahama, zamknął Bóg łono żony Abimelecha, także nie mogła zajść w ciążę. I o tym czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 20 rozdział, 17 do 18 wersetu. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, i niewolnicę jego, także znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Tutaj czytamy na temat cudzołóstwa, bo tutaj się wkradło cudzołóstwo i przez to, że ono się tam pojawiło, Bóg zamknął łono żony Abimelecha. I może być tak, że w naszym życiu gdzieś się pojawił grzech i Bóg może to może być właśnie konsekwencją tego, że grzeszymy, ale może być tak, że właśnie ktoś u nas w rodzinie gdzieś było jakieś cudzołóstwo i mógł na nas ściągnąć takie przekleństwo, ale jest z tego wyjście. Tak jak Abraham się modlił, musimy modlić się o zdjęcie tego przekleństwa, żeby Bóg zdjął to z nas. Ale, i to takie duże ale, to nie możemy sobie wszystko tłumaczyć, że to jest grzech, że to jest przekleństwo, bo my ludzie często próbujemy sobie wytłumaczyć w jakiś sposób i niektóre rzeczy dzieją się całkiem z innych powodów. I też między innymi na przykład to co przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś by chciał zajść w ciążę, a nie może. I niekoniecznie to może być przekleństwo. I chcę tutaj właśnie dużą uwagę zwrócić na to, bo my też ludzie potrafimy łatwo oceniać. Tak lubimy oceniać, widzimy jakąś choćby parę, że nie umie zajść w ciążę i teraz usłyszeliśmy, że to może być przekleństwo z powodu cudzołóstwa, więc w ich małżeństwie może być cudzołóstwo albo w ich rodzinie było cudzołóstwo, ale nie. Wcześniej czytałem fragment z Jana i jeszcze raz go chcę przytoczyć. Ewangelia Jana, 9 rozdział od 1 do 3 wersetu. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby na nim objawiły się dzieła Boże. I często my widzimy właśnie u kogoś krzywdę jakąś i od razu oceniamy tego człowieka, ale tak naprawdę Bóg może dać takie rzeczy, Bóg może spowodować to, że ktoś nie będzie mógł zajść w ciążę, po to, żeby mogła na nim się objawić chwała Boża, po to, żebyśmy mogli zobaczyć cuda, jakie Bóg ma dla nas. I wiecie, często modlimy się, często chcemy, żądamy wręcz od Boga, żebyśmy mogli widzieć jakieś znaki, cuda, chcielibyśmy niesamowite rzeczy widzieć w Kościele i chcielibyśmy to namacalne mieć, nie? Musimy sobie zdać z tego sprawę, że Bóg też daje nam wedle naszych próśb. Jeżeli chcemy widzieć cuda, jeżeli chcemy widzieć uzdrowienia, to ktoś musi zachorować. I Bóg często daje właśnie takie nam doświadczenia, ciężkie doświadczenia, po to, żeby mogła Jego chwała zaistnieć, żebyśmy mogli zobaczyć Jego chwałę. I o tym też czytamy w Ewangelii Jana, gdy zachorował Łazarz, a później umarł. Maria i Marta bardzo rozpaczały i wręcz nawet miały pretensje do Boga, do Jezusa, że nie był wcześniej, nie przyszedł wtedy, kiedy był chory, mógł go uzdrowić. Ale tutaj czytamy w Ewangelii Jana, 11 rozdział, 4 werset, czytamy tak. A usłyszawszy to Jezus, rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą. Syn Boży był przez nią uwielbiony. Aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I to właśnie pokazuje nam ten kolejny, drugi powód, dlaczego nas spotykają różne ciężkie doświadczenia, różne ciężkie rzeczy, z jakimi się możemy borykać. Po to, żebyśmy mogli zobaczyć chwałę Bożą, po to, żebyśmy mogli widzieć cuda, jakie Bóg dla nas ma. I kolejnym powodem naszych przykrych doświadczeń, naszych problemów w życiu jest wypróbowanie naszej wiary, wypróbowanie nas względem Boga. I takim przykładem może być Abraham. Kiedy Abraham prosił Boga o potomka i Bóg obiecał mu, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie i on na to, żeby mieć jedynego potomka, to bardzo, bardzo długo czekał. Był już w takim stanie, był bardzo starcem, jego żona była staruszką, ale Bóg dał im to dziecko. I w 1 Mojżeszowej 22, od 1 do 3 czytamy tak. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on powiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jednaka swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria. I złożył go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. I Bóg tutaj go wystawił na próbę. Dał mu jednego syna, którego miał jednego wyczekiwanego, wybłaganego od Boga, a Bóg przyszedł i powiedział mu, złóż mi go w ofierze, idź i go zabij. I popatrzcie, tutaj nie było żadnej kłótni między Bogiem. On się nie kłócił z Bogiem, tylko wziął, zrobił to, o co go Bóg prosił. Okazał Bogu wierność, przeszedł tą próbę, na którą go wystawił Bóg. I dzięki temu Bóg dał wielkie błogosławieństwo jemu. I w 5 też Mojżeszowej czytamy o tym, że Bóg może wystawić nas na inne próby, może nas wystawić na próbę, czy my naprawdę miłujemy Boga. W 5 Mojżeszowej 13:2, 2-4. Jeśli powstał wśród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpi ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Widzicie, Bóg może nas wystawić na próbę, czy my go miłujemy. My tak czasem często chcemy widzieć cuda, znaki, że możemy zaślepić swoje oczy tylko na to, żeby coś się działo. A Bóg może nas wystawić na próbę i wtedy nasze serce okaże się, czy jest za Bogiem, czy jest po prostu za cudami. Innym przykładem próby, jakie możemy przechodzić, czytamy w Apokalipsie 2 rozdział 10 werset. Nie lękajcie się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Apokalipsa to są wydarzenia, które mogą nastąpić. I kto wie, może ktoś z nas kiedyś będzie wsadzony właśnie do więzienia, będzie wystawiony na próbę, może będziemy kiedyś torturowani dla imienia Boga, żebyśmy się go wyrzekli i będziemy poddawani takim ciężkim próbom, możemy być poddani takim ciężkim próbom i mamy być Bogu wierni aż do śmierci, jak czytamy, a dostaniemy koronę żywota. I apostołowie wiele razy byli wystawiani na takie próby, wiele razy byli prześladowani, wiele razy poniżani, bici, doświadczali chorób, ale przechodzili te próby i dzięki temu dostali wielkie błogosławieństwo od Boga. O Piotrze czytamy w Łukasza 16:18-19. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Gdyby Piotr nie przeszedł tych prób, nie przeszedł tych prób, które Bóg mu stawiał gdzieś tam na drodze, to nie wiadomo, czy ta obietnica mogłaby się spełnić. Często jesteśmy wypróbowani przez Boga. Często Bóg nas chce wypróbować, bo chce nam coś powierzyć, ale On nam nie powierzy jakiejś ważnej rzeczy, jeżeli my nie będziemy wypróbowani, bo jeśli by nam powierzył bez żadnej próby coś, to poszłoby to na marne, bo przy pierwszej jakimkolwiek problemie moglibyśmy się poddać, wycofać się, zgrzeszyć i to poszłoby na marne. Innym powodem przykrych doświadczeń naszych, w naszym życiu, przykrych rzeczy, jakie nas spotykają, jest to, że diabeł często chce sprawdzić, jak bardzo jesteśmy wierni Bogu. I najlepszym tego przykładem jest Job. Bóg rozmawiał z szatanem i zwrócił uwagę na jego wiernego sługę Joba, którego nazywał nienagannym, bardzo go wychwalał przed szatanem, ale szatan powiedział, on jest ci dlatego wierny, że ma wszystko. Ty mu dajesz wszystko, no to jak on ma ci być niewiernym? I pozwolił mu Bóg dotknąć się jego majątku, dotknąć się tego, co ma. I szatan poszedł, zabrał jego całe bydło, cały majątek, zabrał sługi jego, zabrał dzieci mu i to wszystko tak było naraz. Przyszedł jeden sługa, powiedział o jednym problemie, co się stało, przyszedł drugi, powiedział, co się stało i to było taki nagle natłuk rzeczy. Ale jak się zachował wtedy Job? W księdze Joba, pierwszy rozdział od 20 wersetu, czytam tak. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Czasem właśnie Bóg dopuszcza szatana do nas, żeby się dotknął nas, żeby sprawdził nas, czy jesteśmy Bogu wierni. Ale też pamiętajmy, że Bóg nigdy nie pozwoli, żebyśmy doświadczali takich rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przejść, które będą ponad nasze siły. Każda próba, na jaką jesteśmy wystawiani, powinniśmy ją przejść, bo Bóg nie da nam cięższych rzeczy, aniżeli jesteśmy w stanie unieść. Ale wiecie, to, co tutaj przeczytałem o Jobie, uczy mnie też jeszcze jednej rzeczy, takiej, na którą w sumie nigdy nie zwróciłem uwagi. I patrząc na te wszystkie sytuacje, na wszystkie doświadczenia, jakie doświadczamy, na wszystkie doświadczenia, jakie ja w życiu doświadczałem, towarzyszą temu zawsze jakieś reakcje, jakieś emocje. I to jest naturalne. I to często towarzyszy właśnie, kiedy się dowiadujemy o jakichś tam problemach, często nam towarzyszą jakieś reakcje. I czytaliśmy o Hiobie, że powstał i rozdarł szaty. To nie było tak, że Job dowiedział się o tych wszystkich złych rzeczach, które go spotkały i powiedział, no trudno, no Pan zabrał mi majątek, zabrał mi dzieci, no trudno. Pan dał, Pan wziął. To nie było w taki sposób powiedziane. Kiedy ktoś rozdzierał szaty, to było wyrazem właśnie silnych emocji. No wyobraźcie sobie, że rozdzieracie koszulkę. Ja kiedyś próbowałem rozedrzeć tak o sobie po prostu koszulkę, no i nie jest tak łatwo. Ale kiedy się zezłościmy, to potrafimy rozerwać ją bez problemu, jakbyśmy mieli naprawdę siłę, niesamowitą siłę. I to jest normalna reakcja. I czytaliśmy o tym, że w tym wszystkim nie zgrzeszył Job. To nie było złe, że Job zareagował złością, ale najważniejsze jest to, co później zrobił. I czytaliśmy też, że Job ogolił głowę. Golenie głowy było częstym wyrazem pokuty. I wiecie, Job nie zgrzeszył. To po prostu szatan wystawił go na próbę, czy będzie wierny Bogu. Ale on o tym nie wiedział. On nie wiedział o rozmowie szatana z Bogiem, ale pomyślał może, że w jego życiu jakiś jest grzech, więc wolał ściąć głowę na wyraz pokuty, wylał żałość, pokutę do Boga, bo może Bóg widział coś w nim i wolał być czysty przed Bogiem i uwielbił imię Pańskie mimo tych okoliczności, jakie go spotkały. Mimo tego wszystkiego wolał uwielbić Boga i to jest właśnie niesamowite, bo ja często, kiedy mnie spotykają trudne rzeczy, nie mam takiej postawy, a to właśnie pokazuje nam, że Bóg tego od nas oczekuje. Job właśnie zrobił coś pięknego dla Boga i dzięki temu Bóg mu błogosławił. I szatan go wiele razy jeszcze atakował, ale na końcu wynagrodził mu te wszystkie straty. W Joba 42:10 czytamy tak. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. I dalej będziemy od 12 czytać. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki. I nazwał pierwszą Jemima, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią Kernhapuch, flakonik do pachnideł. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba i dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4. pokolenia i umarł Job stary i syty dni. Kiedy dochowamy wierności, tak jak Job dochował wierności Bogu, możemy później otrzymać od Boga dużo więcej, aniżeli mieliśmy. I w Jakuba 1:12 czytamy, że błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Także widzimy, że warto wytrwać w próbach, jakie często na nas Bóg daje, czy próbuje nas szatan gdzieś tam złamać w jakiś sposób. Warto to wytrwać, bo Bóg odpłaci nam dużo więcej niż mieliśmy. Wiecie, kiedy człowiek choruje, idzie do lekarza. Idzie do lekarza, lekarz mu mówi, na co on choruje, mówi o przyczynie tej choroby. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć wam na wasze problemy, na to, dlaczego ciebie w życiu coś takiego spotkało, dlaczego masz taką rodzinę, a nie inną, dlaczego masz taką chorobę, dlaczego różne inne rzeczy nas spotykają, ale znam lekarza, który może nam na to odpowiedzieć. Bóg może nam na wszystko odpowiedzieć, tylko musimy do Niego przyjść, położyć swoje smutki, położyć swoje utrapienia przed Nim, zbadać swoje serce, czy moje serce jest w porządku wobec Boga, czy w moim życiu jest wszystko okej. On może zabrać nasze wszystkie troski. I czytamy w Biblii, proście o cokolwiek chcecie, a dam wam. Kiedyś powiedziałem o tym mojej córeczce, że jak chcesz poprosić Pana Boga o coś, to On ci zawsze wszystko da, że Pan Bóg jest taki, że o cokolwiek poprosimy, to On nam da. I kiedyś przy wieczornej modlitwie uklęknęliśmy przed łóżkiem i mówię, Natalko, jak chcesz, możesz poprosić Pana Boga o coś, a On ci to da. No to Natalka zaczęła się modlić i mówi, Panie Boże, ja bym chciała zjeżdżać na tęczy. No i rozbawiło mnie to bardzo, ale też zawstydziło mnie, bo Bóg każe nam stać się w wierze jako dzieci. Ona wierzyła w to, że Bóg jej da to, czego chce i jej marzeniem akurat było, żeby zjeżdżać sobie po tęczy. Później też to wykorzystywała, bo kiedy rodzice mieli dzieci, byli zajęci dosyć i nie odwiedzaliśmy ich za często, ale ona strasznie chciała do dziadków pojechać, no i też była wieczorna modlitwa i chciała poprosić Pana Boga, no i mówi: Panie Boże, proszę Cię, żebym mogła pojechać do Wyszkowa, do dziadków. No i jak mogłem nie pomóc jej w tym, no i wziąłem ją do tych dziadków, no. Ale widziała, że to działa i często tak wykorzystuje to. Ale musimy mieć taką wiarę jak dzieci. Musimy przyjść do Boga i kiedy mamy jakieś trudne rzeczy w naszym życiu, kiedy mamy jakieś trudne doświadczenia, możemy przyjść do Boga, a On rozwiąże nasze problemy, powie nam, co jest w naszym życiu nie tak, gdzie jest problem. I w Galacjan 3:13 czytamy: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I może w naszym życiu są jakieś przekleństwa, może w naszym życiu są jakieś demony, które na nas ciążą i przez to gdzieś tam nas ogranicza to w służbie za Bogiem, albo często nam się w życiu może coś nie udawać, ale mamy Chrystusa, który wykupił nas swoją świętą krwią, który przejął przekleństwa wszystkie na siebie. Tylko musimy przyjść do Niego, złożyć, oddać Mu chwałę, oddać Mu pokłon, swoje troski, swoje problemy i będziemy mogli być wolni. I może jesteś w takiej sytuacji życiowej i widzisz już teraz w swoim życiu, że jest jakiś grzech i że może przez ten grzech masz problemy w życiu. Przez ten grzech nic ci się nie udaje w życiu. Może masz jakieś zniewolenie alkoholowe, może jakiekolwiek zniewolenie seksualne, pornografia, może jest jakiś grzech w twoim życiu, z którym sobie nie potrafisz poradzić, ale jesteśmy tutaj na tym miejscu i wierzę, że jest Bóg na tym miejscu i On może nas uwolnić z tych grzechów. Może zabrać wszelkie przekleństwo, jakie na nas spoczywa i nas z tego uwolnić. Może jesteś właśnie w takiej sytuacji, gdzie widzisz swoje życie bez wyjścia. Nie ma wyjścia dla twojej sytuacji. Może jesteś chory, może nie potrafisz sobie poradzić z chorobą. Może masz problem z bezpłodnością. Bardzo byście chcieli dzidziusia, a nie możecie zajść w ciążę i przyjść do Jezusa, a może właśnie Ty jesteś tym przypadkiem, że Jezus na Tobie chce okazać swoją chwałę, chce pokazać, że On ma moc i Twoje życie, Twoje problemy, Twoje zdrowie jest w Jego rękach. A może Bóg poddaje Ci jakiejś próbie, której jest Ci ciężko, w której nie wiesz już, co masz zrobić, w której już nie masz siły dalej walczyć, to przyjdź do Boga, a On nas pocieszy. I na koniec chcę Wam zostawić z pewnym wersetem. W 2 Tymoteusza 2:15 czytamy tak: Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Bóg nas będzie wystawiał na próby, będziemy przechodzili próby, bo jeżeli chcemy iść za Bogiem, te próby będą zawsze za nami. I im więcej prób zdamy, im więcej nas Bóg wypróbuje i te próby przejdziemy pozytywnie, tym większe nam rzeczy Bóg poświęci.